A w naszym studiu gość Michał Pobiedziński, łowczy okręgowy w Słupsku. Dzień dobry.
Dzień dobry, Daszbur.
Pojawiła się taka informacja, że mamy coraz więcej gatunków inwazyjnych w naszych lasach i to chodzi nie tylko o zwierzęta, ale też o rośliny. To zacznijmy od tych zwierząt. Podobno jest jakiś nowy gatunek szopapracza. Ja słyszałem o szopie amerykańskim, a teraz coś nowego się pojawiło? Czy to jest jakaś informacja, która spowodowała, że policzyliście te gatunki inwazyjne i okazało się, że jest ich więcej niż się spodziewano? Jak to wygląda?
Zgadza się, panie redaktorze. Szopracz to jest gatunek inwazyjny, który zawitał do Polski. Od niedawna obserwujemy jego migrację z zachodu, czyli z Niemiec do Polski. Te nasze zachodnie województwa mierzą się z tym problemem, ponieważ jest to gatunek inwazyjny, który zagraża naszej rodzimej florze i faunie. Jego działania są skupione na tym, że po prostu wyjada to, co udało mu się złapać, także jajka, ptaki i różnego rodzaju gatunki, które są nasze rodzime, i jest dosyć dużym zagrożeniem w tych rejonach, gdzie nasze państwo podjęło decyzję, żeby były parki narodowe chociażby albo rezerwaty przyrody. Tam, gdzie przestaje być ten gatunek kontrolowany, on może siać niesamowite spustoszenie. Jest też do tego bardzo sympatyczny i jest opór społeczeństwa przed tym, żeby go eliminować ze środowiska, no ale dla dobra
samego. Sympatyczny, czyli sympatycznie wygląda.
Sympatycznie wygląda, da się go nawet lekko udomowić. Są niestety organizowane zbiórki na adopcję szopów praczy i ludzie zakładają różnego rodzaju stowarzyszenia, fundacje. Działając na emocjach, zarabiają na tym duże pieniądze.
Ale ten szop pracz to jest gatunek, który skąd się tutaj wziął? Komuś uciekł z hodowli, ktoś go przywiózł, specjalnie wypuścił, czy to zostało jakoś zbadane? Skąd on tutaj się w zasadzie pojawił?
Szopy pracze były hodowane w Europie dla celów na futerka.
Czyli hodowlane.
Były hodowlane, tak, hodowane. Uciekły niektóre z klatki i no i gatunek znalazł tutaj doskonałe warunki, żeby się rozmnażać. Robi to doskonale, odnajduje się, nie ma dużo naturalnych wrogów, no i rozprzestrzenia się. Szacuje się, że w Niemczech jego populacja liczy ponad 1 000 000 osobników i no i stamtąd trafił do Polski i też ma się doskonale.
A w Polsce jak to wygląda? Jest go coraz więcej, czy to są coraz nowe, jakieś zmutowane, przekrzyżowane gatunki? Jak to wygląda?
Jest go coraz więcej, nie mutuje, nie ma żadnych hybryd, jest to szop pracz, po prostu przesuwa się z zachodu na wschód. Ostatnio informacja prasowa donosi, że w Warszawie również w parku został zauważony szop pracz, więc ta jego migracja na tereny wschodnie naszej Polski trwa.
A ile jest sztuk? Można to jakoś oszacować? No bo jeżeli 1 000 000 jest u naszych zachodnich sąsiadów i rozumiem, że one sobie przechodzą dość swobodnie, tak? Bo nie ma kontroli paszportowej dla szopów praczy. No to już sobie trochę żartujemy, ale wydaje się, że sytuacja jest bardzo poważna. To jak wy szacujecie, ile tych zwierząt przeszło przez granicę i jest już tutaj, rozmnożyło się i tak dalej, i tak dalej?
Niestety nie posiadamy takich danych, ale z obserwacji myśliwych, leśników wygląda na to, że jest go coraz więcej i z każdym rokiem no, niewątpliwie będzie go przybywało, ponieważ on się tutaj naturalnie rozmnaża, a to, że on zdobywa coraz nowe tereny Polski, to znaczy, że jest go dużo i po prostu poszukuje dla siebie nowego miejsca.
Ja słyszałem taką informację o szopach praczach, nie wiem, czy ona jest prawdziwa, więc zweryfikujmy, że zdarza się tak, że szop pracz zabija. Nie dlatego, żeby zjeść i się odżywić, tylko dlatego, że po prostu zabija.
Nie mam takiej wiedzy dotyczącej szopów. Robi tak norka amerykańska. Tak, to jest też gatunek inwazyjny, która tak robi, eliminując konkurencję potencjalną.
Jenot, szop pracz, piżmak, mundżak i norka amerykańska. To są te gatunki inwazyjne, które sobie tutaj wynotowałem. Są też inwazyjne gatunki ryb. Babki, sumik karłowaty i ptaków. Berlinka kanadyjska i żołna. Mundżak to jest podobno rodzaj jelenia jakiegoś, takiego karłowatego i on się nawet podobno krzyżuje w Polsce już, więc tych zwierząt okazuje się, które nie były tu naturalnie, nie zasiedlały naszych lasów od iluś tam lat, jest coraz więcej. To jest kwestia tego, że ludzie sobie hodują te zwierzęta, przywożą je z innych kontynentów nawet i potem one ich uciekają albo specjalnie są wypuszczone. Jak to się dzieje?
Ze względu na to, że ludzie już teraz podróżują po całym świecie, to, to możliwość przywiezienia do naszego kraju chociażby gatunków inwazyjnych jest spora. Tutaj pan redaktor wymienił gatunki ssaków, ryb, ale także jest dużo roślin, które są inwazyjne i występują w naszych lasach. Jedna z teorii mówi w ten sposób, że to zmieniający się klimat powoduje to, że one odnajdują tutaj warunki dobre do funkcjonowania i dlatego zdobywają nowe tereny i czują się u nas dobrze. Tylko trzeba pamiętać, że naszą rolą jest dbać o to, co występowało u nas naturalnie i nie możemy przedkładać dobra jednego gatunku, tym bardziej inwazyjnego, na te gatunki, które już u nas występowały. Od zawsze.
Barsz sosnowskiego, niecierpek gruczołowaty, rdestowiec ostrokończysty, czeremcha amerykańska i na Włocie kanadyjska i późna. To są te gatunki roślin, które się pojawiają, ale są też na przykład rubinia akacjowa. Dobrze, ale jeżeli chodzi, wracając do tego szopa pracza, to jaka jest sytuacja prawna tego gatunku w Polsce? Wy uznajecie go za znaczy wy. Ministerstwo uznaje go za gatunek inwazyjny, w związku z tym trzeba go zwalczać, czy wy macie, że tak powiem, związane ręce i jest jak jest i trudno, on się będzie rozmnażał bez żadnej kontroli?
Decyzję o tym, jaki gatunek zaliczyć do inwazyjnych i co z nimi dalej robić, to podejmują właśnie politycy poprzez odpowiednie akty prawne. Jeżeli chodzi o szopa pracza, to on jest ujęty na liście gatunków inwazyjnych, a naszym zadaniem nałożonym przez państwo, naszym, czyli myśliwych, jest jego redukcja. Staramy się to robić na tyle skutecznie, ile możemy. Państwo nam niestety w żaden sposób w tym nie pomaga. My to robimy społecznie, no ale zdajemy sobie sprawę z naszej roli, żeby to nasza przyroda i środowisko nie było zachwiane przez inwazyjne gatunki obce i staramy się redukować te gatunki z naszej przyrody.
Zmieniła się trochę sytuacja prawna wilka w Unii Europejskiej. W Polsce się nie zmieniła, to podkreślmy. Wilk przestał być gatunkiem ściśle chronionym w Unii Europejskiej i na poziomie konwencji bernańskiej, co pozwala krajom członkowskim na elastyczniejsze zarządzanie populacją i ewentualne odstrzały redukcyjne, ale w Polsce wciąż obowiązuje ścisła ochrona. Ministerstwo Klimatu i Środowiska deklaruje utrzymanie obecnych przepisów. Zmiany te, które weszły na poziomie europejskim w 2025 roku, przenoszą na poziomie europejskim to zwierzę z kategorii ściśle chronionych do chronionych. Tak sobie pogooglowałem i wychodzi na to, że mniej więcej 20 tysięcy sztuk wilka jest w Polsce. Jak to jest na Pomorzu? Jest bardziej obserwowane niż jeszcze jakiś czas temu? No bo mamy tu różne sygnały, czasami ludzie przysyłają filmiki, zdjęcia, że wilk tu i ówdzie był widziany nawet w pobliżu gdzieś tam osad ludzkich.
Tak, zdecydowanie populacja tego gatunku się rozrasta. Pomorze już nie jest wolne od wilków. One są praktycznie wszędzie. Każdy las, ten areał leśny jest zajęty przez jakąś watahę. Mamy chociażby tu na północy Słowiński Park Narodowy, gdzie szacuje się, że są dwie watahy, tam, których areał zakrawa o Słowiński Park Narodowy. Coraz częściej, praktycznie raz w tygodniu dostajemy informację o tym, że gdzieś był wilk widziany. Lasy państwowe też mają mnóstwo fotopułapek, gdzie te wilki są nagrywane, ludzie prywatni, niekoniecznie to myśliwi są, ale informują nas o tym, że wilki były widziane. Starostwo bytowskie napisało niedalej jak wczoraj do nas informację, żebyśmy też określili, ile tych wilków możemy oszacować w powiecie bytowskim, bo trzeba mieć na uwadze, że zbyt duża populacja wilków może spowodować brak akceptacji społecznej dla tego gatunku, no a wtedy niektórzy ludzie mogą podejmować kroki niezgodne z prawem, żeby chociażby czuć się trochę bardziej bezpiecznie niż do tej pory.
Ale wy zauważyliście, że ten największy drapieżnik, bo chyba tak można powiedzieć w naszych lasach, jakim jest ten wilk, spowodował jakieś zmiany w innych gatunkach zwierząt, bo był taki moment, kiedy ja spotkałem taką informację, nie wiem na ile ona jest ścisła, więc będziemy ją za chwilę weryfikować pewnie, że brak tego naturalnego przeciwnika spowodował, że było bardzo dużo jeleni, bardzo dużo saren. Czy ta populacja się teraz zredukowała wraz z tym, jak tego wilka jest więcej, czy to nie ma żadnego związku?
Na pewno ma związek. ilość wilków występujących tutaj na Pomorzu, no powoduje to, że jest zauważalny spadek liczebności populacji sarny. To nie ulega wątpliwości. Sarny kiedyś, jeżdżąc chociażby krajową szóstką, były z każdej strony. Teraz już proszę zwrócić uwagę, że nie widać takich stad, czyli rudli saren, żeby one występowały w takiej ilości, co do niedawna. Pogłowie jeleni również spada. Dziki też są w menu wilka, także no te watahy, zakładając nawet, że zjedzą jedną sztukę zwierzyny dziennie, no to jest 365 sztuk mniej, a to jest jedna watacha, a takich watach tutaj tak naprawdę to nie wiemy, ile jest.
No właśnie, wilki mają takie duże potrzeby pokarmowe?
Zdecydowanie. No, tak? No, nie są roślinożerne, jedzą tylko mięso i zwierzęta leśne to jest ich stołówka.
Zawsze jak się pojawia temat wilka, to zawsze pojawia się temat tego, czy wilk jest niebezpieczny dla człowieka. Z tego co wiemy, raczej nie. Raczej na widok człowieka on umyka. Chociaż ja spotkałem taką opowieść jednego z pracowników Słowińskiego Parku Narodowego, że młode wilki szły za nim dłuższy czas. Wyszły na taki otwartą przestrzeń, zobaczyły, że człowiek siada do samochodu, ale obserwowały go bardzo długo, nie atakując, żeby było jasne. Natomiast jak się zachować, jak zobaczymy wilka?
Tak tutaj to potwierdzę, że te młode osobniki, jak każdego gatunku zresztą, są bardziej ciekawskie i bardziej odważne niż starsze osobniki. Czy potencjalne jest zagrożenie? Jak z każdym zwierzęciem tak naprawdę. Chociaż wilk ma te predyspozycje jednak drapieżnika i jego instynkt jest inny i może tworzyć inne zagrożenie niż chociażby dzik. Ale tak, no trzeba być ostrożnym. Na pewno jak się zauważy wilki, które nas obserwują, czy chociażby gdzieś koło nas występują, trzeba je obserwować, oddalić się, ale nie uciekając. W ten sposób.
Panicznie jakoś.
Panicznie,
tak.
Bo to też możemy.
Spokojnie odejść.
Tak, bo to instynkt takiego drapieżnika polega na tym, że jak coś ucieka, to najlepiej to złapać, a wilk już wtedy będzie wiedział, co zrobić. Także oddalić się powoli, obserwując takiego wilka, nie prowokować go. Można delikatnie coś mówić sobie pod nosem, żeby on słyszał i wiedział. I zdawał sobie sprawę z tego, że ma kontakt z człowiekiem.
Porozmawiajmy jeszcze o jednej rzeczy, która chyba wciąż jest dużym problemem w Polsce, chociaż nie wszyscy, zwłaszcza w miastach, sobie z tego zdają sprawę. To jest ASF, czyli afrykański pomór świń. Ostatnie dane wskazują na to, że ASF został stwierdzony u dzików w 14 w województwach. Największa liczba ognisk ASF u dzików jest notowana właśnie w województwie pomorskim. To jest prawie 1200 takich przypadków i w wielkopolskim dużo mniej, bo nieco ponad 400. Część osób się lata temu oburzała, że myśliwi dostali zielone światło na redukcję populacji dzików, czyli po prostu odstrzał. A jak to wygląda w tej chwili? Wciąż obserwujecie takie przypadki, że widać, że te zwierzęta padają w wyniku tej choroby?
Tak, zdecydowanie ten ASF przesunął się ze wschodu na zachód i dlatego też zauważamy, tak jak tutaj pan redaktor wspomniał, wzmożoną ilość padłych dzików i tych przypadków ASF-u na terenie województwa pomorskiego. Ilość tych przypadków i to, że pomorskie tutaj przoduje na razie w statystykach, jest spowodowana tym, że w tych województwach innych ta fala kulminacyjna wirusa już się przesunęła, ale u nas to jest rozprzestrzenianie się tego wirusa na nowe, dotychczas nieobjęte tą strefą miejsca, no i te dziki z racji tego, że one tu u nas występują, padają. Ale to też trzeba podkreślić, że to jest ilość znalezionych padłych sztuk dzików. To jest zasługa dobrze zorganizowanych i skoordynowanych akcji poszukiwawczych, żeby to truchło ze środowiska jak najszybciej wyeliminować, żeby nie rozprzestrzeniało się na dalsze tereny.
Jak gdzieś zauważymy padłego dzika, to nie podchodzić, tylko zgłosić, tak? Najlepiej policji?
Policji może nie. Bardziej właściwy powiatowy lekarz weterynarii. Można też, jeżeli się zna, poinformować jakiegoś myśliwego czy leśnika, bo oni doskonale będą wiedzieli, co z tym przypadkiem zrobić.
Ale rzeczywiście jest tak, że te dziki się rozmnażają teraz trochę w większym zakresie niż jeszcze parę lat temu. Znaczy jest ich więcej w miocie. Pojawiają się mioty nie raz do roku, tylko częściej.
Widzimy jako myśliwi i leśnicy i ci, którzy obserwują przyrodę, że te zachwiania związane z rozmnażaniem się dzika występują. To jest wiele powodów takiego stanu rzeczy. Między innymi to, że jest mnóstwo kukurydzy posianej na naszych polach, która jest wysokokaloryczną karmą dla dzików. Brak zim, które do tej pory determinowały trochę ten rozwój i rozmnażanie, i te słabsze sztuki potrafiły po prostu paść ze względu na warunki atmosferyczne. No i wydaje mi się również, że ta presja drapieżników, czy myśliwych, czy chociażby też wirusa ASF powoduje to trochę zmożone rozmnażanie się tego gatunku.
To ile potrafią mieć w miocie dziki?
8 sztuk może mieć jedna locha, także przy założeniu, że loch jest 10 na jednym terenie, to jest w każdym miocie 80 nowych.
To duży, duży przyrost. Natomiast też mamy informację, że na przykład w moim województwie łódzkim, w miejscowości Rozprza, znaleziono martwego i częściowo oskurowanego dzika, który był zarażony ASF. Zdaniem służb specjalnych, między innymi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, nie można wykluczyć, że ten dzik zarażony ASF został tam podrzucony. No i tu wskazuje się jakby taki wschodni kierunek pewnego rodzaju prowokacji czy burzenia spokoju społecznego rozprzestrzenianiem się tej choroby. Rozumiem, że na Pomorzu to jest tak zwany, niestety, rozwój naturalny. Tutaj nie ma mowy o żadnych prowokacjach, po prostu ta choroba wciąż się rozwija.
Choroba się rozwija, to nie ulega wątpliwości i mamy nadzieję, że ona po prostu tutaj rozprzestrzenia się w sposób naturalny, bo z tych dwóch wersji, czy naturalne, czy jednak akty dywersji, to ta pierwsza jest może lepsza do przyjęcia dla nas, bo niech to się rozwija, jeżeli już ma w sposób naturalny, niż sposobem takim jak dywersja.
No dobrze, to na ile jest szacowana populacja? Jest w ogóle do oszacowania w naszym regionie populacja dzików?
Na pewno nie liczymy tutaj w milionach, w tysiącach sztuk, tak. W celu zobrazowania dobrze przedstawiają się liczby chociażby pozyskania dzika. To w Słupskim Okręgu Polskiego Związku Łowieckiego, który obejmuje dawne województwo słupskie, od początku roku pozyskaliśmy 10 tysięcy sztuk dzików i naprawdę jest ich jeszcze sporo, a te nasze działania są nakierowane na to, żeby tę populację rozrzedzić, żeby utrudnić rozprzestrzenianie się wirusa na dalsze tereny kraju.
Jak widzimy, na Pomorzu tych przypadków ASF-u jest wciąż bardzo dużo. Mamy zimę w kalendarzu prawie już, za oknem może niespecjalnie. Wy jakieś specjalne akcje dokarmiania zwierząt na okres zimowy planujecie? Nie mówię, że jest związane tylko ze świętami, ale generalnie, bo no przynajmniej w teorii ten okres zimowy jest dużo trudniejszy. W lasach tutaj mamy prawie wiosnę, 9 stopni za oknem, więc jest to zupełnie inna sytuacja, ale tak naprawdę to co roku dokarmiacie zwierzęta, czy nie?
Nie, odchodzi się już od tego zdecydowanie. Nie ma takich potrzeb, żeby zwierzęta leśne dokarmiać. Tak jak widzimy dzisiaj za oknem jest 10 stopni. Zwierzyna doskonale sobie jest w stanie poradzić w takich warunkach. Nie ma potrzeby, żeby myśliwi ingerowali i dokarmiali zwierzęta. Jeżeli już, to jest taka tradycja trochę symboliczna, indywidualnie myśliwi w Wigilię jeżdżą do lasu i tam wysypią trochę ziarna, jakieś kukurydzy, tylko symbolicznie najczęściej się to robi z naszymi dziećmi, żeby ich też zaszczepić tą pasją do przyrody i żeby pokazać, jak wygląda las.
Warto do lasu chodzić na spacery i zobaczyć, jak piękna potrafi być natura. Michał Pobiedziński, okręgowy łowczy w Słupsku, dziękuję bardzo.
Serdecznie dziękuję, Dasz Bur.